Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z tej strony Anita Michalska.
Z tej strony Agata Gebhardt.
Kontynuujemy to, co zaczęłyśmy już chyba ile? 2 lata temu? Zaczęłyśmy rozmowę bez planu?
Nie przygotowałam się na to pytanie. Zaskoczyłaś mnie.
Tak, ale no jakoś ze 2 lata chyba już będzie. Mi się wydaje, może 1,5 roku. Może 1,5 roku.
I chcemy o tym dzisiaj rozmawiać?
Nie, nie chcemy o tym rozmawiać, ale tak pomyślałam, że to wyzwoliło we mnie pozytywne emocje. Jak pomyślałam, że już jakiś czas nagrywamy rozmowy bez planu.
I co poczułaś?
Radość. Tak, poczułam radość.
To teraz zagadka dla naszych słuchaczy, słuchaczek. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać?
No i może sobie już odpowiedzieliście na to pytanie, a może nie, ale ku zaskoczeniu wszystkich będziemy rozmawiać dzisiaj o emocjach.
No, tak nawet głęboko będziemy rozmawiać. Z głębokim pytaniem.
Jak zawsze.
Jak zawsze.
Tak.
Po co nam emocje?
Ja uważam, że emocje są nam potrzebne do tego, żebyśmy czuli, że żyjemy. Bo dla mnie... brak emocji, i ja naprawdę myślałam o tym, słuchaj, chyba wczoraj, że dla mnie brak emocji to jest brak życia. I oczywiście uważam, że są sytuacje, gdzie warto zachować na przykład jakiś rodzaj obojętności czy neutralności, ale to są jakieś pojedyncze sytuacje i nie wyobrażam sobie szczerze, żeby przejść przez życie i czuć cały czas obojętność lub neutralność w stosunku do tego, co mnie spotyka.
No nie, to w ogóle, wiesz, co tak sobie pomyślałam, że ja właściwie poczułam, że jak żyję, to czuję, nie?
No właśnie.
Że ja myślę, że to w ogóle no jest abstrakcyjne, żeby nie czuć. Nam się może wydawać, że nie czujemy, nie? I że nawet ja zawsze mam taką wątpliwość, jak ktoś mówi, że nic nie czuje, to...
Czuję nieczucie.
Czuję nieczucie. Albo najczęściej to jest, nie jak ty masz z doświadczenia, że po prostu ludzie czują, tylko nie potrafią tego nazwać i odczuwają jakieś emocje, tylko nikt nas tego nie nauczył.
Tak.
No my tu jako coachowie, coachki?
Ja jestem coachem.
Dobrze, ja też jestem coachem. No to po tych różnych treningach, szkoleniach, no to faktycznie jakoś to jest wpisane w ten zawód, nie? I to jest też bardzo fajna umiejętność, to rozpoznawanie tych emocji, bo wracając do tego pytania, to po co, jak już wyszło z założenia, że jednak czujemy, może ktoś się z nami nie zgadza, ale my tu przyjmujemy założenie, że odczuwamy emocje.
Tak.
No to po co?
No to ja znowu odpowiem tak samo, po to, żeby żyć, bo dla mnie emocje są... dowodem na to, że żyję. I ten dowód na to, że żyję, może być dla mnie jakąś informacją o tym, że coś jest dla mnie przyjemne lub nieprzyjemne. I wydaje mi się, że to jest ogromny błąd, kiedy nazywa się emocje negatywnymi i pozytywnymi. Dlatego, że siłą rzeczy te emocje, które są negatywne, to my podprogowo chcemy je wyeliminować z naszego życia, no bo kto o zdrowych zmysłach chciałby odczuwać negatywne emocje, nie? No w ogóle super, przyszłam dzisiaj do pracy i mówię, ale jestem po prostu zachwycona, bo czuję złość, nie?
No w ogóle... No, ale jest przecież to zdanie, witaj, gniewie, złość, co przynosisz?
Oczywiście, tylko że zobacz, ludzie się nie ekscytują na to, że czują złość, smutek, frustrację, tylko raczej jeszcze bardziej ich to może, nie wiem, dobijać czy przytłaczać, że właśnie czują te emocje. I moim zdaniem to jest bardzo ważne, że tak jakby, może inaczej, dla mnie odnalezienie pytania na odpowiedź, po co nam emocje, jest możliwe tylko w sytuacji, kiedy zaczniemy patrzeć na emocje właśnie z perspektywy przyjemnych i nieprzyjemnych, a nie negatywnych i pozytywnych. Bo jeżeli zaczniemy patrzeć na emocje z poziomu przyjemnych i nieprzyjemnych, no to wtedy odpowiedziałabym na pytanie, po co nam emocje, żeby nas informować o... wydarzeniach, które mają miejsce w naszym życiu, żeby być takimi naszymi kierunkowskazami, azymutami, pewnymi podpowiedziami, no czy właśnie dana sytuacja jest dla nas zagrażająca, czy nie zagrażająca, czy powinniśmy na przykład, nie wiem, chociażby wchodzić w relację z daną osobą, czy też nie, czy powinniśmy się decydować na ten kontrakt, czy się nie powinniśmy decydować na ten kontrakt, bo uważam, że emocje nie są oczywiście jedynym wyznacznikiem, Ale jeżeli eliminujemy ten czynnik, to możemy, myślę, nie wziąć ważnych kwestii pod uwagę.
Czyli taka informacja dla nas. Wiesz co, jedyne mnie, ale ja coraz bardziej od kilku lat jakoś ten emocje jako takie nasze źródło informacji wyżej stawiam niż głowę. Że emocje nam o wiele szybciej sygnalizują. Że one sygnalizują, a głowa to usiłuje wytłumaczyć. Więc jest jak głowa na usługach emocji. No więc jeżeli ktoś jest na czyichś usługach, to trochę mnie zainteresowało, kim jest ten ktoś.
Tak.
Kto jest, komu ta głowa służy. Nie? I że faktycznie one się... To znaczy, nie chciałam powiedzieć, że one się nigdy nie mylą, ale to znowu zależy, bo to już jest interpretacja. Znaczy, one coś mówią. Ja to na razie w ogóle tak, wiesz, na zasadzie zainteresowania się, co one mówią, jaka to jest informacja, zanim w ogóle ocenimy, mylą się, czy się nie mylą, to w ogóle jest takie, wiesz, ja myślę, że to też o tym odczuwaniu, czyli takim pozwoleniu sobie, żeby je odczuwać, to chyba też jest takie przekonanie, czy ja w ogóle jakoś, co ja myślę o emocjach, nie? Czy ja w ogóle uważam, że one są jakoś wartościowe, niewartościowe. Też jak mówiłaś o tym przyjemne, nieprzyjemne, to tak sobie też pomyślałam, no nikt normalny nie będzie chciał czegoś nieprzyjemnego. Ale czy nam się to podoba, czy nie, nie? Czy to chcemy, czy nie chcemy, to trudno zaprzeczyć, że one są.
A to jest w ogóle bardzo ciekawe przekonanie, które wypowiedziałaś, dlatego że na przykład dla mnie trenowanie jest bardzo nieprzyjemne, a robię to. I wydaje mi się...
No.
chyba już wiesz, do czego będę zmierzać. I wydaje mi się, że mimo wszystko kategoryzowanie emocji w obszarze przyjemne i nieprzyjemne stwarza nam większe szanse na to, żeby się nie izolować od tych nieprzyjemnych emocji, tylko właśnie popatrzeć na to z takiej perspektywy, no trzeba wypić gorzki syrop, no to go wypiję, bo wiem, że to mi do czegoś służy. A jeżeli patrzymy na emocje z poziomu negatywnego, no to dla mnie negatywne, to znaczy, że to ma jakiś, nie wiem, destruktywny wpływ na przykład na mnie, czy na moją osobę. I teraz zobacz, że naprawdę na poziomie przekonań to jest niesamowite, jak przypisywanie epitetów do emocji wpływa na to, czy my mamy większą otwartość, czy mniejszą otwartość, żeby to odczuwać. I no, żeby była jasność, ja się nie taplam w rozkoszy, kiedy odczuwam smutek, frustrację, złość czy przygnębienie, ale ponieważ na poziomie racjonalnym mam świadomość tego, że właśnie to mnie o czymś informuje, że to jest dla mnie nieprzyjemne, ale to pokazuje, co jest dla mnie, nie wiem, ważne w życiu, albo gdzie są moje granice, gdzie są moje potrzeby, to ja też nie próbuję za wszelką cenę tak jakby usunąć tych emocji z siebie, tylko bardziej, no właśnie, jeszcze bardziej poczuć, dowiedzieć się, co się za tym kryje. Więc wydaje mi się, ja nie myślałam o tym, wiesz, wcześniej z tej perspektywy, ale wydaje mi się, że nasze przekonania na temat emocji mogą bardzo determinować to, na ile my będziemy czerpać mądrości z tego, co one nam mogą powiedzieć.
No i zaczęłam właśnie od takiego, wiesz, podstawowego, czy ja w ogóle jakoś mam na nie zgodę, no bo trochę jak jednak one są, no to możemy sobie tutaj, wiesz, wyrażać, nie wyrażać, ale wtedy jakoś tą zgodę, bo one i tak są, ale od tego, czy mamy jakąś akceptację na to, to też jakoś mi się pojawił taki temat, w jakiej ja będę relacji z moimi emocjami. Bo mogę, tak jak tu użyłaś, mogę je wypierać, mogę się w nich taplać, mogę, nie wiem, ich nie lubić. I wtedy też trochę tracimy... Znaczy one i tak wtedy jakoś zarządzają naszym życiem, bo zarządzają, że jak się zaczynamy taplać, no to dosłownie tak w tym, jak to słowo też tworzy taki obraz, no to taplamy się, tak? I można się taplać tak jak to dziecko, które jakoś tak... chociaż nie, właśnie tak sobie pomyślałam, że jako dziecko jakbyśmy się taplali, to jeszcze bylibyśmy właśnie w tym czymś, co nam jest potrzebne, bo wtedy dotrzemy do tego, co jest istotą tej emocji, nie? Bo pamiętasz, myśmy miały takie nagranie o smutku. I że też ten smutek jakoś też był jakoś potrzebny i też nam otworzył taką bardzo fajną rozmowę.
To prawda.
Ja też miałam też taką kiedyś sesję, w której ja uczestniczyłam, moją terapeutyczną, gdzie też mój terapeuta się upierał. Ja tam mówiłam różne rzeczy, on mówił, ale ty jesteś smutna. I ja od tego smutku uciekałam. Że racjonalizowałam to na zasadzie, słuchaj, ale właściwie nie mam powodów, żeby być. No a on uparcie, jesteś smutna. Dopóki ja tego smutku nie dotknęłam, I to było bardzo ciekawe, ponieważ jak go dotknęłam, jakoś, nie wiem, no przyzwoliłam, no tak jestem. I ten smutek mnie jakoś, wiesz, nie wiem, zatrzymał, ale też jakoś skontaktował ze sobą, jakoś byłam w ogóle trzeźwiejsza. Czyli jakoś te emocje, jak nas zalewają, to powodują, że jesteśmy trochę w odmiennym stanie świadomości, bo jesteśmy, ale jak się zatrzymamy przy nich, to one nas jednak trzeźwią, jak wejdziemy w kontakt z daną emocją, którą w tym momencie odczuwam.
Tak, i mam wrażenie, że dla wielu ludzi to może brzmieć po prostu totalnie abstrakcyjnie. No co to znaczy spotkać się ze swoją emocją, wiesz, zanurzyć się w tym. I moim zdaniem powinniśmy też zwracać uwagę na to, że emocje są totalnie skorelowane z naszym ciałem. I jak myślimy sobie o emocji jako takim po prostu jakimś abstrakcyjnym konstrukcie, który tak naprawdę od strony biochemicznej jest związany z naszymi hormonami, które gdzieś tam podróżują po naszym ciele, to wtedy właśnie to ciało też nabiera moim zdaniem trochę innego wymiaru, jeśli chodzi o poczucie emocji. No bo moim zdaniem, żeby faktycznie spotkać się z tymi emocjami, to najpierw trzeba tą emocję w jakiś sposób zlokalizować w ciele. Przynajmniej to jest mój sposób i też tak pracuję z klientami. I jak zlokalizuje się ten rodzaj emocji, czy nawet kilku odczuć, ale w jakimś konkretnym miejscu w ciele, to moim zdaniem dużo łatwiej też naszemu mózgowi przekierować uwagę w ciało i sprawdzić, no właśnie, co się kryje tam za informacja. I to jest jedna rzecz, o której pomyślałam, jak Cię słucham, a druga rzecz, o której pomyślałam, Agata, wiesz, to może to jest w ogóle zły podział na emocje przyjemne i nieprzyjemne, bo faktycznie jak myślimy sobie o przyjemnych emocjach i nieprzyjemnych, to siłą rzeczy chcemy unikać tych nieprzyjemnych. Ale może warto kategoryzować emocje z poziomu emocje związane z przyjemnymi sytuacjami i nieprzyjemnymi sytuacjami. Czyli żeby nawet, nie wiem czy rozumiesz o co mi chodzi, żeby nie używać epitetów do określania zbioru emocji, tylko raczej żeby pokazywać jaki rodzaj emocji może się ujawnić w wyniku przyjemnych lub nieprzyjemnych sytuacji. Wtedy mam wrażenie, przepraszam, że na poziomie znowu naszych przekonań, czyli tych filtrów, przez które przepuszczamy rzeczywistość, może być nam łatwiej wtedy chcieć zainteresować się takim właśnie smutkiem, złością, gniewem, frustracją, przygnębieniem czy czymkolwiek innym. Bo myślę sobie, okej, jestem teraz w takiej nieprzyjemnej sytuacji, to o czym mnie informują te moje emocje w takim razie, w tej nieprzyjemnej sytuacji, tak? Czy właśnie to oznacza, że powinnam się może bardziej zdystansować do ludzi, z którymi teraz mam do czynienia, czy może powinnam sobie zrobić jakąś przerwę i się zastanowić nad swoim własnym zachowaniem, bo może ja coś determinuję, tak, a to nie jest tak, że ludzie to robią. Więc tak, to jest ciekawe, bo nie patrzyłam na to z tej perspektywy wcześniej, jeśli chodzi o emocje.
Ale wiesz, to jest ciekawe, jak o tym mówisz, bo ja uwielbiam kategoryzację. No jak tutaj przyszłam, nie? To tutaj jakoś tak, sprawdzałam w internecie, to jakie są różne kategorie, jak to można podzielić. I nagle, gdy to mówisz, to odezwała się we mnie jakaś taka kompletnie inna postać, to mówię, ale po co to w ogóle kategoryzować? Że jak to, że to też jakoś komplikuje. No może od razu wprost coś czuję w tym momencie. I to, co mnie fascynuje, to, że tam jest informacja, że tam jest ważna informacja. I tak Ty powiedziałaś, ciało pomaga, że właśnie zlokalizowanie tego w ciele, też tworzenie jakiegoś obrazu, co jak Ty mówisz słusznie, to może brzmieć abstrakcyjnie i umysł często szaleje, bo on chce jakoś nazwać i coś z tym konkretnie zrobić, ale ten konkret musi być poprzedzony tym czymś, tym odebraniem tej informacji, która jest często bardzo subtelna, nawet przy dosyć mocnych emocjach, bo nieraz emocja jest, nie wiem, jesteśmy już w furii, ale ta furia, też żeby do niej dotrzeć, to gdzieś trzeba dotrzeć do tego pierwszego sygnału, bo nieraz możemy się naprawdę mylić, że jak już, nie wiem, rozwalamy krzesło w pokoju, to może pierwsza podpowiedź byłaby taka, że to krzesło mi przeszkadzało. Ale jeżeli zaczniemy szukać tego sygnału już poprzez ciało, czy nie wiem, przez jakiś obraz, który się pojawił, czy taki kontakt ze sobą, że to ma gdzieś źródło, nie wiem, dużo, dużo wcześniej i kompletnie w czymś innym. I że to, tak trochę chcę tutaj zachęcić, że to jest naprawdę ciekawa historia.
To prawda.
Że to się naprawdę otwierają oczy, że ale tak naprawdę aha, to gdzieś tak naprawdę lekko poirytowałam się miesiąc temu i ta furia jest związana z tym, że ja się lekko poirytowałam miesiąc temu. Mhm. Że na przykład smutek, nie wiem jak ciebie w czasie sesji z klientami, smutek pojawia się bardzo często i to pojawia się w momencie, kiedy klienci docierają do czegoś, co jest do ważnego celu. I ja zawsze mówię, że to jest dowód na to, że to jest dokładnie to, o co chodzi, no bo musi się pojawić ten smutek, bo ja jeszcze tego nie mam. To znaczy, że jakoś bardzo tego chcę. A to byś oczekiwał, że jak się postawi ten cel, to będzie taka radość. No radość to będzie, jak się to osiągnie. Ale najpierw jest tęsknota, najpierw jest smutek, bo jeszcze tego nie mam, a bardzo chcę to mieć. Mhm. Więc też zignorowanie tego, to jest też taka informacja. Zobacz, jak jest smutno, to znaczy, że czegoś potrzebujesz i skontaktuj się ze swoją potrzebą. Mhm.
Tak. I ja bym powiedziała, że te kategoryzacje są potrzebne.
Bardzo dobrze, że ktoś pilnuje, jak ja puszczę.
Ale już ci powiem dlaczego. No. Mnie zafascynował kiedyś temat tego, jak dzieciaki tam między tym średnio 3 a 5 rokiem życia się uczą siebie. No i mówi się o tym, że wtedy się kształtuje to ego, ten układ tożsamości dziecka i że dziecko zaczyna się odklejać od mamy i zaczyna rozumieć, że jest osobnym bytem, a nie jest tylko swoją mamą. I to jest właśnie ten czas, kiedy dziecko uczy się zauważać, a może tak, że właśnie różne rzeczy się z ciałem dzieją, że pojawiają się te różne reakcje emocjonalne. No i w takim idealnym świecie, no to powinno wyglądać w ten sposób, że rodzic przychodzi, widzi reakcję dziecka i pewnie trochę zgadując, tak, czy to dziecko jest zniecierpliwione, czy to dziecko jest zezłoszczone, czy to dziecko może, nie wiem, coś boli, albo jest mu właśnie smutno, albo pojawiło się cokolwiek innego. No i w momencie, kiedy ten rodzic uczy dziecko kategoryzować emocje, tak, czyli uczy też je nazywać, no to w mózgu powstaje szufladka, do której ta emocja jest włożona i wtedy dziecko następnym razem nie jest też spanikowane, bo nie rozumie, co się z nim dzieje, tylko jakoś zaczyna sobie nazywać po prostu tę rzeczywistość, w której funkcjonuje. I wydaje mi się, że przez to, że no, mnie tak moi rodzice nie uczyli, nie wiem, czy ciebie tak rodzice uczyli.
No też raczej nie uczyli. No się właśnie. Zastanawiam się, kto mnie tego uczy.
No właśnie. I teraz o co mi chodzi, że w jakimś sensie na potrzeby naszej głowy to kategoryzowanie może się przydać, bo mówi się o tym, że nazywane mniej straszy. Mhm. I to chyba De Mello kiedyś powiedział, że jak dziecko zrozumie, że ptak nazywa się ptakiem, to przestaje się nim interesować. Bo jak mózg ma definicję, to wtedy mówię, aha, okej, to jest w tej szufladce, to ja mogę się teraz zająć czymś innym, bo mózg czuje jakiś rodzaj, nie wiem, niepewności, kiedy coś jest nienazwane, tak? Stąd mamy to takie, te takie problemy z tym stanem naszym, nie wiem, tak? I no właśnie, i wydaje mi się, że to jest naprawdę mimo wszystko jakoś mądre i może potrzebne właśnie dla naszej głowy, żeby jednak kategoryzować i nazywać. Faktycznie może sprawdzajmy sobie, co nam nie bardziej działa i co mi bardziej pomaga, bo jeżeli pomaga ci to, żeby nazywać swoje emocje negatywnymi, to cię nie dystansuje od rzeczywistości, to oczywiście nazywaj sobie w ten sposób. Jak bardziej będzie pomagać używanie określeń nieprzyjemna sytuacja i w wyniku tej nieprzyjemnej sytuacji odczuwam coś tam, to też można tego używać w ten sposób. Natomiast wydaje mi się, że werbalizowanie tego, co się pojawia, jest jakimś rodzajem kontaktowania się, ale też zmniejszania tych emocji. Mhm. Więc to jest zresztą, ja podaję też często taki przykład a propos tego, jak powiesz komuś pierwszy raz, że go kochasz. Jak powiesz temu komuś, że go kochasz, to po 30 sekundach, jak już to się powie, się człowiek zastanawia, czy na pewno to jest nadal prawda, bo jakoś te emocje zeszły, no nie? Więc
napięcie.
Tak, więc to nazywanie powoduje, że to mniej straszy, ale też to nazywanie powoduje, że to ciśnienie po prostu schodzi, bez względu na to właśnie, czy to są te tak zwane przyjemne, czy nieprzyjemne emocje.
To ja się z Tobą zgadzam i myślę, że my się zgadzamy, wiesz, tylko ja to, u mnie to jest definicja tej emocji, ale pierwszy raz się też zastanawiałam, czy to wkładanie do większej szuflady, na ile to służy, wiesz, bo tak się zastanawiałam nad tym, żeby To tak jak ty powiedziałaś, wybierz sobie coś, co będzie służyć twojemu kontaktowi z emocją, a nie, że jak to wrzucę na przykład do szufladki, w której oto jest negatywne albo nieprzyjemne, to jakoś nie będzie mnie to interesować. To jest jakoś ważne dla mnie, że jak one są jakoś w jednym worku i to są moje emocje, to jakoś tak pomyślałam sobie, że jest taki większy dostęp do tego i że może być i taka, taka większa akceptacja, nie? A tutaj się troszkę tego obawiam, że jak ktoś sobie wrzuci do nieprzyjemnych, to trochę wtedy jest, nie bardzo chcę ich dotykać wtedy, wiesz?
Więc... Tak, i ja się zgadzam z tobą, natomiast zastanawiam się, czy to, o czym mówisz, Agata, to już nie jest wyższy level wtajemniczenia.
Ja myślałam, że upraszczam.
A, nie, ale bo ja tak myślę sobie ze swojej własnej perspektywy. No, mam dość dużą świadomość siebie, swojego ciała, swoich emocji i... Jak sobie przypomnę chociażby ostatnie sytuacje z mojego życia, gdzie odczuwałam maksymalny poziom smutku i w ogóle odczuwałam też maksymalny poziom żałoby, to jedyne, co mi przychodziło cały czas na myśl, że to jest cholernie nieprzyjemne i że ja już nie chcę tego czuć. Ale pomimo tego, że wiedziałam, że to jest, znaczy nie wiedziałam, tylko czułam, że to jest dla mnie nieprzyjemne i po prostu... Każdego dnia wstawałam, tylko mówię, Boże, niech już się to skończy, to mimo wszystko no, nie uciekałam od tego, tylko faktycznie jak byłam rozwalona, to pozwalałam sobie na to, żeby być rozwalona. Więc wiesz, tak myślę z takiej perspektywy, że jak ja z tym pracuję i trudno mi się by było zdystansować do nazywania, do nienazywania emocji, wiesz, nieprzyjemnymi, to nie wiem, czy to upraszcza, nie? Tak się zastanawiam teraz głośno nad tym, że jeżeli oczywiście zaczynamy się oszukiwać i zaczynamy się od tego odcinać, no to tak, ale jeżeli to jest na takiej zasadzie, no muszę iść do dentysty i trochę poboli, ale wiem po co idę do tego dentysty, no to może też na te emocje trzeba popatrzeć z takiej perspektywy.
Nie tylko chodziło właśnie o to, żeby to, od czegośmy zaczęły, że często się jakoś odcinamy i że no naprawdę jak coś jest pod tytułem nieprzyjemne, no to jest taki odruch, nie będę w to wchodzić, tak. A ja bardziej chodzi mi o to, że czasami po prostu w ten smutek, w gniew, w złość, w frustrację, no trzeba wejść głębiej, że często jest coś, jakoś ona z nami jest, a przez to, że nie wchodzimy głębiej, to jej nie dopełniamy i ona jakoś też jest rozłożona w czasie i no bo jest nieprzyjemnie, a nie wiem jakie ty masz doświadczenie, ale jak się naprawdę zagłębi w emocje, to nie jest tak jak nam się też wydawało i też tak jak ty powiedziałaś, może dzięki temu, że się zagłębiłaś, to można to dopełnić i można to przejść, a nie zainfekować sobie, nie wiem, najbliższy rok życia, gdzie to i tak gdzieś w tle jest, czyli wtedy jakoś to odcina trochę od dostępu do tych przyjemnych emocji, bo cały czas w tle jest ta, która czegoś tam dotknęła, coś było ważnego i coś jest niedopełnionego.
Oczywiście i to nawet przecież Brené Brown mówi bardzo dużo na ten temat, że jeżeli się odcinamy od odczuwania smutku, frustracji czy czegokolwiek, co jest właśnie w tej kategorii nieprzyjemne, no to po drugiej stronie rzeki siłą rzeczy nakładamy sobie blokadę na odczuwanie radości, spontaniczności i nie wiadomo czego jeszcze.
Tak, to jest ta pułapka, bo dobra wiadomość jest, znaczy właściwie zazwyczaj ta zła wiadomość jest taka, że jak się odetniesz od tych, których nie chcesz, to się również odcinasz od tamtych, ale ludzie tak próbują, ja człowiek też tak kiedyś próbowałam i mówiłam, ale to nieprawda, ależ skąd, bo gdzieś nie zauważamy, to co spychamy, to jest taka, ja to nazywam taka lekka infekcja, to jak naprawdę jak z chorobą. Po pewnym czasie się przyzwyczajasz, że właściwie tam co chwilę pociągasz na nosie i można się do wszystkiego przyzwyczaić, ale że i to właśnie to, co opowiadałam, ta sesja, w której ten mój terapeuta uparcie pokazywał, że to tam jest, to jakoś naprawdę było czymś no, takim też uwalniającym i też nie było tym czymś, czym mi się wydawało, że jakoś, no wiesz, są różne zagłuszacze na smutki, trudne emocje i frustracje. Świat nam oferuje bardzo dużo.
Oczywiście.
I chętnie z tego korzystamy, ale...
Tak, ale też mnie zaciekawiło to, co mówisz a propos choroby i emocji, bo ja naprawdę jestem bardzo bliska tej koncepcji, że jeżeli jesteśmy odcięci od naszych emocji, to nasze ciało zaczyna chorować. Bo jeżeli sobie czegoś nie przerabiamy na poziomie psyche i ciało wszystko zaczyna kumulować, no to no mówi się o tak zwanych chorobach psychosomatycznych. I jakbym wróciła do pytania, po co nam emocje, to bym powiedziała po to, żeby mieć zdrowe ciało. Bo jeżeli faktycznie się kontaktujemy z tymi emocjami i się wentylujemy w jakiś sposób, no bo dla mnie to jest, wiesz, na takiej samej zasadzie, no jak jest coś śmiesznego i chce nam się bardzo śmiać, a nie możemy się w danej sytuacji śmiać, to przecież to też jest tak, że człowiek musi za chwilę coś zrobić, żeby ten ładunek emocjonalny po prostu z siebie wywalić. Zresztą tak było zawsze najgorzej na wszelkiej maści wykładów, no nie, że akurat wtedy jest coś śmiesznego, jak trzeba zachować powagę.
No właśnie, trzeba by się jest dorosłym, ale dlatego tutaj takim dobrym przewodnikiem są dzieci. Chyba że dzieci już zostały zainfekowane przez dorosłych i nie mają dostępu do tej spontaniczności, no bo dzieci reagują, tak. To mogą, tu w tym momencie płacze, za chwilę się śmieje, tak. Co gdzieś wydaje, czy ono jest stabilne. Tak, ono jest w kontakcie ze swoimi emocjami.
Dokładnie.
I dzieci są wielkimi nauczycielami dla nas, że naprawdę można wytrzeć nos i za chwilę już się cieszyć, bo się coś fajnego wydarzyło. A nie siedzieć jakoś w tym, albo też jakoś tego nie pozwolić sobie na to.
Tak. I ja pomyślałam jeszcze o jednej rzeczy, tak w ogóle filozoficznie, egzystencjalnie, jak to w moich ciągotach bywa, że my mamy chyba takie bardzo hedonistyczne ciągoty w tym momencie. I mówię też o tym, wiesz, że my naprawdę żyjemy, mówię oczywiście bardzo generalizując, my ludzie, tak, uważam, że żyjemy naprawdę w jakiejś takiej bańce, oszukańce, że mamy odczuwać cały czas tylko przyjemne emocje i że ma być w ogóle super cool cały czas. I moim zdaniem social media robią tutaj nam dużego psikusa, że w życiu zawsze świeci słońce. Ja myślę, że oczywiście fantastycznie, jeżeli przez większość swojego dnia, tygodnia czy miesiąca odczuwamy te przyjemne emocje, ale wydaje mi się, że właśnie im bardziej próbujemy ignorować te związane z nieprzyjemnymi odczuciami, to tym bardziej no, po prostu siebie oszukujemy. I wydaje mi się, że chyba też nie chodzi o popadanie w skrajności, bo ja widzę też na social mediach, że jest taka tendencja, że ludzie teraz płaczą do kamery i pokazują, jacy to są wrażliwi, no, to też jakąś budzi we mnie skrajną reakcję. Nie wiem, na ile takie rzeczy są na pokaz, a na ile faktycznie ktoś pokazuje tą potrzebę spotykania się z emocjami. Ale tak, chyba jakoś warto się pozbyć takiego przekonania, że powinno być zawsze przyjemnie i że coś jest nie tak z moim życiem, jeżeli odczuwam właśnie smutek, złość czy jakąś inną nieprzyjemną emocję.
Ja myślę, że to w ogóle jest oparte na ogromnym oszustwie, ponieważ z psychologicznego punktu widzenia, taki podstawowy, taki basic, no to nie da się być w jednej emocji. Emocje trwają chwilę, to uczucia mogą trwać dłużej, ale emocje są naprawdę przez dłuższą, krótszą chwilę i tego się nie da utrzymać. Zwariowalibyśmy na jednej emocji przecież. Tak naprawdę nasza psychika nie wytrzymałaby i że naprawdę potrzebujemy być w nich wszystkich w jakiś sposób, że też ten smutek jest taki naprawdę wyciszający. No i też przynależy do tego, co jest też, wiesz, no nie oszukujmy się, no po prostu w życie jest też wpisane odchodzenie i żegnanie. Tak. No więc jak żegnam, no to no chyba, że żegnam kogoś, kto bardzo chciałam bardzo pożegnać i wtedy cieszę. No ale mówię o takim żegnaniu, gdzie no żegnamy no, w coś, co było dla nas ważne, czy kogoś, kto był dla nas ważny. Więc to jest jedno wielkie oszustwo i też jakoś chciałam też na to pytanie, po co są emocje, bo one po prostu są. I jakoś są ważne, tak jak ty mówiłaś o życiu, tak, że w ogóle życie bez emocji, no po pierwsze nie jest możliwe, a po drugie no nie chciałabym takiego życia bez emocji.
Ja dokładnie o tym pomyślałam przedwczoraj czy wczoraj, jak o tym myślałam, że dla mnie życie w ciągłej neutralności i obojętności, bo też dla mnie neutralność i obojętność to jest coś zupełnie innego niż spokój. Bo spokój to jest zupełnie inna emocja, ale no, jakbym miała żyć w neutralności, w obojętności, to bym stwierdziła, że właśnie przestałam żyć.
No trochę to jest tak, że Cały jakoś życie się wtedy otwiera.
No, to prawda.
Paleta, smak tego.
To prawda.
No i to jest, wiesz, ja myślę, że to jest też tak podjęcie takiego ryzyka, że jak otwieram to pudełko z emocjami, no to tak jak życie jak pudełko czekoladek. No nie wiadomo, co się wyciągnie. Tak. Jakkolwiek byśmy, wiesz, starali się, no nie skontrolujemy tego, co się wydarzy, bo wydarzają się różne rzeczy. Czyli co?
No, czyli zachęcamy do kontaktowania się ze swoimi emocjami najlepiej przez ciało lub przez rozmowę z drugim człowiekiem.
O, właśnie. Tak. To zapraszamy do porozmawiania o emocjach. Co teraz czuję, co czuje ta druga osoba.
Tak.
Nie rozmawia się o tym, nie? Bardziej nie. Tak, co się... No.
Bardziej rozmawiamy o tym, o czym myślimy.
Tak, o tym, niż o tym, co czujemy.
Więc może już czas zacząć rozmawiać też o tym, co czujemy.
Ale nie zaczniemy teraz o tym rozmawiać, nie. Bo to by nam mogło otworzyć kolejną rozmowę. W każdym razie nie na fonii, chciałam powiedzieć na wizji. Na fonii nie, ale może jak skończymy, to porozmawiamy.
Może tak.
Dzięki, Anita.
Dziękuję bardzo. Rozmowę.